To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Emmanuel Macron wygrał drugą prezydencką kadencję. Francja pozostaje w Europie, ale wiele pytań również pozostaje.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dorota Wysocka-Sznepf, dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną były ambasador Polski we Francji, Tomasz Orłowski. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie ambasadorze, 58% Macrona do 42% Le Pen to bardzo wyraziste, mocne zwycięstwo. Unia Europejska równie mocno odetchnęła z ulgą, przyzna pan.
Tak, zdecydowanie. Powiem, że ja odetchnąłem z ulgą, odetchnęli liczni moi przyjaciele, bo trzeba wiedzieć, że sytuacja wcale nie była jasna. I jeszcze ja wróciłem z Paryża w sobotę wieczór i jeszcze w sobotę ludzie byli bardzo niepewni tego, jaki będzie wynik wyborów. Osobiście stawiałem może na 52 do 53, natomiast ten wynik, który uzyskał Emmanuel Macron, jest, tak jak pani powiedziała, wynikiem bezapelacyjnym, mocnym i jednoznacznym. Żeby dać taki bardzo prosty sygnał, powiem, że różnica głosów między Emmanuelem Macron a Marine Le Pen wynosi 5,5 miliona osób. 5,5 miliona ludzi. To jest bardzo dużo.
To jest bardzo dużo i właśnie panie ambasadorze, co się wydarzyło przez te ostatnie dwa tygodnie przed drugą turą, że te sondaże, które wskazywały, i pan potwierdza swoje również niepokoje i obawy, sondaże wskazywały, że Le Pen jest tak blisko Macrona, takie one były, to co się stało, że one okazały się tak całkowicie nietrafione?
To nie to, że były nietrafione. Są wykresy, które wskazują, że trzy tygodnie temu te dwie krzywe, czyli krzywa Macron i Le Pen, schodziły się i to schodziły się tak blisko, że między kandydatami była kwestia 2-3, może najwyżej 4% różnicy, czyli byli bardzo blisko siebie. To było mniej więcej 3 tygodnie temu. Rzeczywiście wtedy spadł Macron do pozycji, gdzie można było się zastanawiać, czy nie jesteśmy w granicach błędu statystycznego. Dlaczego się odbił? Ja myślę, że pierwszą rzeczą, i oczywiście polityk tego nie przyzna, ja słyszałem to tylko w wykonaniu jedynego polskiego prezydenta, któremu udało się zostać wybranym na drugą kadencję. Kiedyś mi powiedział, że nie ma gorszej rzeczy dla kandydującego na drugą kadencję prezydenta, niż być przekonanym, że zwycięstwo ma w kieszeni. I ja sądzę, że Emmanuel Macron miał dokładnie to samo poczucie, że sytuacja jest na tyle pewna, jego pozycja jest na tyle niezagrożona, że nie skoncentrował się na kampanii wyborczej. To była kampania, która była jednocześnie bardzo krótka, albo w ogóle jej nie było, w czasie której odmówił debaty z wszystkimi pozostałymi kandydatami, czego Francuzi nie docenili, nie podobało się to, bo to jest zawsze wrażenie, że ma się za lepszego, że kogoś, kto nie potrzebuje. Wreszcie zaangażował się w próby nieudane mediacji w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. To mu zabierało dużo czasu. To nie zostało przez Francuzów zdecydowanie dobrze przyjęte. Pamiętam, że dosłownie na dwa dni przed pierwszą turą wyborów na pierwszej stronie Le Monde tytuł artykułu brzmiał: Francuzi mają za złe Macronowi, że poświęca więcej czasu Ukrainie niż problemom Francji. Myślę, że to wszystko dało efekt w postaci obniżenia intencji głosowania na Macron, który zrozumiał to w dramatycznym momencie przedednia i dnia pierwszej tury wyborów i mówiąc, powiedziałem kolokwialnie, wziął się do pracy, ruszył w teren, zaczął rzeczywiście spotykać ludzi. Mam wrażenie, że odpracował i bardzo intensywnie odpracował. To zwycięstwo było zasłużone.
I wspomniał pan też o debacie, której nie było przed pierwszą turą, a ja chciałabym jeszcze nawiązać do debaty, która była tuż przed drugą turą, którą doskonale pamiętamy sprzed paru dni. Po tej debacie zarzucono Macronowi arogancję. No ale okazuje się, że ta strategia się jednak sprawdziła. On po prostu był twardym politykiem.
Tak, strategia była absolutnie dobra. Ta strategia, żeby dodatkowo, oczywiście już sprawa była wielokrotnie omawiana, wszyscy zwrócili uwagę na fakt, że To była strategia, którą zastosował i Macron, i Marine Le Pen, która była odwrotnością tego niż ich debata 5 lat wcześniej. 5 lat wcześniej agresywna była Marine Le Pen, ona atakowała, a debiutant, jakim był Emmanuel Macron, bardziej bronił się niż atakował. Dzisiaj każdy z nich miał odwrotny interes. Marine Le Pen, która została uznana za, powiedziałoby się, agresywnego polityka, chciała pokazać, że jest osobą zdolną do pełnienia funkcji głowy państwa. A zatem spokój, opanowanie, ograniczenie retoryki wrogiej, szukanie ewentualnie takiej pozycji bardzo często powtarzanej, że reprezentuje, czy będzie reprezentowała, czy reprezentowałaby wszystkich Francuzów. Natomiast Emmanuel Macron odwrotnie, po to, żeby nie być zaskoczonym atakiem, sam rozpoczął od ataku. Dlaczego? A choćby dlatego, że jako osoba pełniąca urząd prezydenta, a jak już powiedziałem, z innych również powodów, być powtórnie wybranym wcale nie jest tak łatwo, wbrew wrażeniu, musiałby bronić swojego bilansu.
No więc właśnie, i teraz powiedzmy o czymś więcej niż tylko sama kampania prezydencka, czyli no ta końcówka, te powiedzmy parę tygodni czy parę miesięcy przed wyborami. On wygrał z tym mocnym wynikiem, mimo że cała ta kadencja była trudna, te 5 lat, te gwałtowne protesty we Francji, pandemia i na koniec wojna w Ukrainie.
Tak, ale wie pani, jego bilans wcale nie jest zły. Na jego bilans naturalnie rzutują przede wszystkim, zacznę w odwrotnej kolejności, ale rzutuje niemożność wpływu na sytuację wojenną, sytuację na wschodzie Europy, gdzie prawdopodobnie jednak liczył, że będzie mógł dzięki pozycji, reprezentowaniu prezydencji Unii Europejskiej, chociaż mówiąc szczerze, po wejściu w życie traktatu lizbońskiego głowa państwa sprawującego prezydencję nie ma żadnej funkcji do odegrania w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Mamy ten długi okres pandemii, 2 lata. 2 lata pandemii, które oznaczało drastyczny spadek produktu krajowego brutto, olbrzymie problemy społeczne związane z zamknięciem, z lockdownem, z brakiem zgody Francuzów, z wyczerpaniem psychicznym, o którym zresztą on nawet mówił w debacie. Czyli to był dosyć duży problem. No wreszcie żółte kamizelki, gdzie trzeba sobie jasno powiedzieć, że żółte kamizelki nie są winą Macrona, tylko są winą jego poprzedników i to licznych poprzedników, bo chodzi o pewien proces. Chodzi o proces, który określa mianem pauperyzacji Francji. Klasa średnia czuje się coraz bardziej w sytuacji, gdzie brakuje im do końca miesiąca w budżecie domowym. No i tym elementem, który spowodował wybuchu złości, było to, że podwyższenie mandatów drogowych spowodowało, że ludzie zaczęli się coraz bardziej buntować, bo zaczęło brakować pieniędzy. Banał, ale często w polityce tak bywa, że od jakiegoś anegdotycznego wydarzenia coś się dzieje. Bo co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć rzecz następującą. Emmanuel Macron zostawia Francję po 5 latach w stanie zdecydowanie nie gorszym, niż ją zastał. Czyli kadencja 5-letnia wcale nie jest z punktu widzenia danych makroekonomicznych, wcale nie jest przegrana. Proszę zwrócić uwagę na podstawową zawsze, bo w naszych czasach to jest chyba najbardziej istotny miernik bezrobocia. Za Macrona, Macron spełnił przyrzeczenie, i bezrobocie francuskie spadło do poziomu historycznie nieznanego, który jest niewiele ponad 7%. Moim zdaniem to już samo o sobie świadczy.
Czyli pana zdaniem, panie ambasadorze, to głosowanie na Macrona to było głosowanie na tak. Bo wielu mówi, że to było głosowanie na nie, czyli wybór mniejszego zła, byleby nie zagłosować na Le Pen.
Jest jedno i drugie. Zasada ordynacji wyborczej większościowej w 2 turach mówi tak, że w 1. turze głosuje się na swojego kandydata, czyli idzie się za odruchem serca, natomiast w 2. turze eliminuje się tego, którego nie chciałoby się widzieć na urzędzie prezydenta, czyli idzie się za głosem rozumu. Emmanuel Macron otrzymał w wyborach w drugiej turze 2 razy więcej głosów niż zebrał w pierwszej turze. I ta druga część głosów, w tej drugiej części głosów z całą pewnością znajdują się głosy tych, którzy chcieli wyeliminować Marine Le Pen. Czyli mamy 2 elektoraty.
Tak, panie ambasadorze, i wziąwszy teraz pod uwagę wyniki właśnie nie tylko drugiej tury, ale również pierwszej tury, co te wyniki mówią nam i co prognozują przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi we Francji, które już za chwilę? Czy Francję czeka kłopotliwa koabitacja, czy Macron tego uniknie?
Tego nie wiemy. Jego partia, czyli La République en Marche, w ostatnich 2 sprawdzianach wyborczych, czyli w wyborach europejskich w roku 2019, w gruncie rzeczy zakończyła te wybory wynikiem odrobinę gorszym niż partia Le Pen. Potem to się wyrównało mniej więcej na 22% obie formacje. W wyborach regionalnych, które mają troszkę inny charakter, pozycja republikanów na przykład, czyli dawnych golistów, jest trochę lepsza niż République en Marche. Powiedziałbym, że ja wątpię, żeby partia Macrona uzyskała prowadzenie w parlamencie, a przynajmniej tak wyraźną większość, żeby mogła samodzielnie rządzić. To jest pierwsze. Dlaczego się rozwiązuje parlament w tradycji francuskiej po głosowaniu na prezydenta? To jest stara zasada z czasów, kiedy jeszcze prezydentura trwała 7 lat, a nie 5 lat, kiedy nie były zgrane te 2 długości kadencji. I brała się z tego, że twierdzono, że wybory prezydenckie tworzą dynamikę, z której zwycięzca może skorzystać, żeby utworzyć dla siebie, uzyskać dla swojego programu z wyborów prezydenckich większość w parlamencie. Dlatego się mówi o tak zwanej trzeciej turze. Dzisiaj możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie rzeczywiście prezydent nie uzyska dla swojego programu większości w parlamencie. To bardzo jasno powiedział Jean-Luc Mélenchon, populista lewicowy.
I posiadacz 22% elektoratu.
Tak jest, który z trudem bez mała przegrał z Marine Le Pen, bo przegrał w pierwszej turze raptem 1% czy 1,5% głosów, czyli no, mógł być w drugiej turze. Otarł się o to. I on przed paru dniami powiedział w sposób bardzo, powiedziałby się, zgrabny, powiedział: wybierzcie mnie premierem. Oczywiście nie wybiera się premiera. System francuski, który jest systemem prezydencko-gabinetowym, a nie parlamentarnym. Oczywiście to prezydent desygnuje premiera, a nie parlament.
Ale jeśli te 22% się rozrośnie i to będzie więcej, to ten wybór może być oczywisty. I wydaje się panu realny?
Ja tego nie mogę wykluczyć dzisiaj. Nie mogę wykluczyć. Jesteśmy przed sytuacją dużych niewiadomych, bo te niewiadome poza elektoratem samego Macrona, poza elektoratem Le Pen, poza elektoratem Mélenchon muszą uwzględnić te 2 klasyczne partie, których kandydaci bardzo źle wypadli w wyborach prezydenckich, mianowicie republikanów, pod tą nazwą funkcjonuje ruch golistowski, i socjalistów. To są 2 partie, które posiadają nadal bardzo silne osadzenie w terenie, których przedstawiciele, politycy kierują regionami, są burmistrzami, czy też raczej merami dużych miast. Tam istnieje struktura, tam istnieje baza partyjna, więc bardzo ciekawe będzie zobaczyć, jak na przykład republikanie, którzy mają choćby w wyborach regionalnych ostatnich z 2021 roku byli de facto 1. partią we Francji, jak znajdą się republikanie. Duża część republikanów w tych wyborach, przywódcy republikańscy, począwszy od prezydenta, byłego prezydenta Sarkozy, wezwali do głosowania na Macron. Z sondaży wynikałoby, że powiedzmy połowa elektoratu republikanów zagłosowała za Macron, ale druga połowa prawdopodobnie zagłosowała za Marine Le Pen. To zresztą z myślą o nich Marine Le Pen w debacie była na tyle umiarkowana, żeby nie wystraszyć golistów.
A skoro mówimy o niej, panie ambasadorze, wiemy, jaki wynik osiągnęła 5 lat temu, wiemy, co wydarzyło się dzisiaj. Ona za 5 lat pewnie znów będzie próbować. Czy ona, pana zdaniem, będzie cały czas na fali wznoszącej? To już wprawdzie nie będzie problem Macrona, ale francuscy demokraci nie mogą chyba spać spokojnie.
Ja życzę Francji, żeby ta druga kadencja Macron spowodowała, że ta tendencja zwyżkowa populizmu prawicowego, niektórzy mówią skrajnej prawicy. Faktem jest, że kiedy połączyć jej głosy z głosami Eryka Zemura, to mamy wszelkie prawo mówić o skrajnej prawicy. Chciałbym i życzę Francji, żeby ta dynamika podczas najbliższej kadencji Emmanuela Macron została spowolniona albo nawet, powiedziałbym, odwróciła się w spadek. Ciekawa rzecz, bo wczoraj wieczór Eryk Zemur, czyli ten kandydat zdecydowanie nacjonalistyczny i bez cienia wątpliwości skrajnie prawicowy, w swoim wystąpieniu powiedział, użył takiego zgrabnego określenia Le Pen, mówiąc zarówno o ojcu, jak i o córce. Powiedział, Le Pen przegrali 8 kolejnych wyborów.
Czas na zmianę.
Tak jakby chciał przez to dać do zrozumienia, że nie przewiduje wystawienia kandydatury Marine Le Pen za 5 lat. Nie wiem, myślę, że to tak miało być przedstawione, ale nie wiem, czy za 5 lat rzeczywiście Marine Le Pen wystartuje. Zobaczymy.
A patrząc na przyszłość, ale w krótszej perspektywie i tak bardziej praktycznie, co druga kadencja Macrona może oznaczać dla postawy Francji wobec wojny w Ukrainie? Czy dotychczasowe stanowisko może ulec zmianie?
Bardzo ważne rzeczy są. Ja bym zaczął jeszcze od czego innego, bo Macron wczoraj powiedział, to jest zarówno to jego pierwsze przemówienie, to jest ewidentnie wynik i samej tego doświadczenia pierwszej tury, gdzie otarł się o ryzyko przegranej i wynik wyborczy, w którym po raz pierwszy skrajna prawica i prawica populistyczna przekracza 40%, a zatem innymi słowy to, co on wczoraj powiedział, co czwarty Francuz myśli w taki sposób. I on w swoim programie musi uwzględnić również danie satysfakcji czy uspokojenie obaw tej części elektoratu, za którą on również jako prezydent będzie odpowiadał. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest ciekawsza. Powiedział, ta kadencja będzie inna od poprzedniej. To jest bardzo ważne. Ta kadencja będzie inna od poprzedniej. Symbolicznie otworzyło ją wejście prezydenta na pole marszowe, na imprezę organizowaną po zwycięstwie, w otoczeniu młodzieży, przy dźwiękach Ody do radości. I tu ma pani cały program. Oczywiście powrót do programu europejskiego, który został po jego wielkim przemówieniu na Sorbonie przed 4 laty, nie został zrealizowany, no bo zrobiło się najpierw żółte kamizelki, a potem COVID. Moim zdaniem powróci do projektu europejskiego.
I tutaj dochodzimy do Polski, panie ambasadorze, bo to jest
a jeszcze
bardzo
po drodze
ważne.
Będziemy mieli Ukrainę, jeśli pani pozwoli.
Tak, o właśnie, dokończmy ten wątek i zaraz wracamy do Polski.
Bo ja jestem przekonany, że teraz jakikolwiek poważny polityk europejski, który będzie chciał myśleć o przyszłości Unii Europejskiej, musi przemyśleć całkowitą nową koncepcję Unii Europejskiej, która nie jest już tym organizmem, który mówi nowo przyjętym państwom, że straciły okazję, żeby siedzieć cicho, ale musi zrozumieć i musi uwzględnić, że jej obowiązkiem jest inwestować we wschód, jest traktować poważnie wschód, jest zdać sobie sprawę, że niewysłuchiwanie obaw, rad, ewentualnych naszych apeli w ciągu ostatnich lat, że na wschodzie dzieje się źle, to był błąd, którego nie można i błędem było określać nas mianem rusofobów, przewrażliwionych, wystraszonych. Ja mam wrażenie, że przyszłość i mam nadzieję, że Macron, myśląc o przyszłości Europy, będzie myślał o niej w innych granicach, z inną równowagą, i skoncentruje się również na możliwości absorpcji nowych członków takich jak Ukraina czy Bałkany Zachodnie w imię stabilności i nowej wersji tego projektu europejskiego, który jest projektem pokoju na kontynencie.
Czyli rozumiem, sądzi pan, że otworzy drzwi dla Ukrainy i teraz przechodzimy do Polski. Co będzie z Polską? Bo raz, że mieliśmy ostatnio tę taką mało uprzejmą wymianę zdań zapoczątkowaną przez premiera Polski, premiera antyeuropejskiego, stojącego po stronie Le Pen. To jest jedna strona medalu, ale długofalowo premiera antyeuropejskiego, jak cała partia rządząca obecnie Polską, co Macron wielokrotnie też Polsce już wcześniej wytykał. To jaka będzie teraz postawa Francji wobec antyeuropejskiej Polski pod rządami PiS-u i co to zapowiada w relacjach obu krajów?
Ja myślę tak, pierwsza rzecz, oczywiście te zupełnie niepotrzebne, nietaktowne, niewłaściwe słowa, które rozpoczęły wymianę nieuprzejmości między premierem polskim i prezydentem francuskim. To nie miało prawa mieć miejsca, szczególnie w okresie przedwyborczym i szczególnie kiedy wiadomo, że polski premier ma swoje partyjne kontakty z rywalką Emmanuela Macron. Z punktu widzenia politycznego tak się zawsze dzieje, że państwa wolą myśleć o potencjale współpracy niż zapamiętywać sobie niefortunne wypowiedzi. I ja sądzę, że jeśli pojawi się w Polsce potencjał do współpracy europejskiej, której oczekuje od nas Emmanuel Macron, wówczas te niewłaściwe, nieodpowiednie, niepotrzebne słowa pójdą raczej w niepamięć na rzecz współpracy. Ale żeby ta współpraca mogła zaistnieć, muszą być pewne warunki spełnione. Nie można na co dzień krytykować projektu europejskiego, nie można wyłamywać się ze stosowania prawa europejskiego, a potem oczekiwać, że będzie się akceptowany. Naturalnie wojna na Ukrainie tworzy nową sytuację, gdzie na Polskę patrzy się jako na kraj, który w sposób godzien podziwu, bo muszę powiedzieć, że będąc regularnie we Francji, spotykam ludzi, którzy, ja nie słyszałem od lat takich ocen Polski. Polski, społeczeństwa polskiego. Społeczeństwa, które się otworzyło, które pokazało solidarność, które pokazało szczodrość serca i to jest niezwykłą wartością. Ja sądzę, że na tej wartości również można budować współpracę, dlatego że to ludzi zbliża. Natomiast nie zmienia to faktu, że jeśli chcemy funkcjonować w tym samym organizmie, którym jest Unia Europejska, musimy zachować wspólne reguły. Nie możemy tej Unii traktować jako, tak jakby sobie życzyła pani Le Pen, jako taki jadłospis, mówi się o tym Europa à la carte. Bierzemy tylko to, co nam odpowiada, a pozostawiamy to, czego nie chcielibyśmy robić, do czego nie chcemy być skłaniani. Europa nie działa w ten sposób. I absolutnie myślę, że jakakolwiek współpraca z Emmanuelem Macron, jeśli może być, to musi się odbyć na zasadzie, że Polska powraca do pełnego udziału w projekcie wspólnotowym.
O, to ja jeszcze pójdę o krok dalej, cytując, tutaj przytaczając pewien cytat i prośba panie ambasadorze o odniesienie się przez pana do tego cytatu. Donald Tusk napisał, że ma nadzieję, że niedługo w Warszawie będzie Paryż.
Wie pani, z moim życiowym przyzwyczajeniem to jestem pierwszy, który się pod tym podpisuje. Myślę, że to będzie dużo lepiej, jeśli Paryż będzie w Warszawie, niż jeśli będziemy cytowali innych polityków, którzy twierdzą, że to myśmy nauczyli Francuzów jeść widelcem.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Tomasz Orłowski, były ambasador Polski w Paryżu. Bardzo dziękuję panie ambasadorze za tę rozmowę.
Dziękuję pani za zaproszenie. Do widzenia.
Dzisiaj proszę państwa to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej. Kolejny jutro, jak co dzień o 8:10. Już teraz państwu polecam i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf. Do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.